Nigdy w życiu nie widziałem UFO. Po pierwsze, chciałbym jako naukowiec zobaczyć, ale po drugie, boję się, że gdybym osobiście zobaczył taki obiekt, prawdopodobnie z człowieka, który patrzy na to, tak powiedziałbym, no ja jednak zimno patrzę. Wiem, że ludzie myślą, że jestem wariatem, pomyleńcem na tym punkcie, ale po prostu wszystkie fakty, które do mnie napływają, jednak analizuję również pod kątem, że one mogą nie być prawdziwe. Więc gdybym sam zobaczył, prawdopodobnie bym stracił ten obiektywizm w spojrzeniu i prawdopodobnie bym się stał zupełnie jakimś takim, no, jak każdy entuzjastą uważał, że to jest już koniec wszystkich możliwości, trzeba we wszystko bezgranicznie wierzyć i tak dalej. Natomiast skoro nie widziałem, to zawsze każdą taką wiadomość analizuję dość obiektywnie, starając się dotrzeć do istoty i nie zwracając uwagi na zewnętrzne pozory tego. Zacząłem jako pracownik naukowy w tym sensie, że przygotowywałem wykład i przygotowując ten wykład musiałem dociec do definicji napędu, a w trakcie dociekania do tej definicji dokonałem paru ciekawych spostrzeżeń, które potem ułożyłem w teorię zwaną teorią rozwoju napędów, opublikowaną zresztą w Astronautyce numer chyba 5 z 1976 roku. W ogóle się zajmuję sterowaniem numerycznym i wspomaganym komputerowo projektowaniem konstrukcji i technologii mechanicznych. Pracuję w Instytucie Technologii Budowy Maszyn na Politechnice Wrocławskiej. Publikacja w Astronautyce to była takim zwiastunem problemu, ale nie samym rozwiązaniem problemu, bo została źle przyjęta przez środowisko naukowe. Uważano, że trochę się wychyliłem, powiedzmy, snując takie poglądy, że będzie zbudowany kiedyś jakiś statek o dziwnym napędzie. Tam konkretnie powiedziałem tak, że jest reguła w wynalazczości, może nie tak w wynalazczości, a w odkryciach napędów, która polega na tym, że w 200 lat po odkryciu silnika następuje odkrycie pędnika. Na przykład 200 lat po odkryciu wiatraku odkryto żaglowiec, 200 lat po odkryciu na przykład aneroidu jako silnika, który napędza wskazówkę, odkryto tam powiedzmy balon. 200 lat około po odkryciu silnika parowego odkryto na przykład pędnik odrzutowy, który napędza współczesny odrzutowiec i tak dalej, i tak dalej. Otóż zgodnie z tą regułą, 200 lat po odkryciu silnika elektrycznego, które nastąpiło około 1836 roku, musi nastąpić odkrycie pędnika magnetycznego, to znaczy urządzenia, które będzie użyte w statkach latających do napędzania ich. A to 200 lat to wypada w roku 2036. Wszyscy po prostu powiedzieli, że dury mówię, takie sprawy można sobie przypuszczać, ale na pewno się nigdy nie sprawdzają, bo wiadomo jak to w statystyce jest. Poza tym zarzucano mi konkretnie, że za mało ilości przypadków przebadałem, bo przebadałem tylko to, co zostało odkryte, a to trzeba przebadać znacznie więcej, że tak powiem, żeby dać obraz statystyczny. Zarzucono mi również, że w zasadzie, bo ja tam nie podałem konstrukcji tego aparatu, że w zasadzie teoria nie wskazuje, jak taką konstrukcję zbudować i tak dalej. Także w sumie mnie to zniechęciło do dalszych prac i na 4 lata położyłem sprawę do lamusa. Po 4 latach w zasadzie człowiek, którego znam, szanuję, człowiek bardzo solidny, pracowałem wtedy jako doradca w Elwro i znałem go, miał w mieszkaniu wizytę istoty, która zostawiła mu na płytkach PCW ślady. I on jest na tyle prawym człowiekiem, że po prostu uważał, że ta sprawa śladów na jego płytkach PCW jest ważna, należy ją zgłosić, przedstawić nauce do zbadania. Tymczasem oficjalna reakcja na to była taka, że go wygwizdano w wiadomościach wrocławskich, rysując tam jego obraz niezbyt tego przyzwoity. Nakręcono dość dowcipny film, z którego nie wynikało właściwie nic, a wręcz można by pomyśleć, że to jakiś pomyleniec i tak dalej. Byłem oburzony, że po prostu człowieka porządnego tak potraktowano, gdy tymczasem całą sprawę znałem już ze swoich przemyśleń. Do mnie najpierw dotarły wiadomości przez osoby trzecie. Potem dopiero do niego się zgłosiłem, żeby sobie z nim porozmawiać, jak to było. No i oglądałem plan mieszkania, w jakim to nastąpiło, oglądałem mieszkanie na miejscu. Doszedłem do wniosku, że wizyta była zupełnie realna, że jakaś istota weszła mu do mieszkania, żeby jakiś system podsłuchowy zainstalować pod sufitem. W trakcie podszukiwania miejsca odpowiedniego na instalację tego systemu, po prostu ta istota przemieszczała się po mieszkaniu w sposób celowy, dając, że tak powiem, znak swojej obecności w postaci wypaleń, trudno zresztą nazwać wypaleniami, w postaci znaków na płytkach PCW. Bo te ślady były zostawione też w innych przypadkach, o których nie wiadomo, tylko osoby, ponieważ następowało to po tamtej wizycie, wiedziały, czym sprawa pachnie, ujawnienie tych śladów i zawsze w sposób oficjalny zaprzeczały o istnieniu tych śladów, chociaż nieoficjalnie się do ich istnienia przyznawały. Te ślady zostały poddane badaniom na Politechnice Wrocławskiej przez zespół jednego z profesorów w Instytucie Chemii Nieorganicznej. Nazwiska profesor prosił, żeby nie ujawniać. W wyniku tych badań, które profesor przeprowadził, okazało się, że można wyeliminować wszystkie znane nam przyczyny powstania tych śladów. To znaczy, ślady nie zostały na pewno wypalone niczym, ponieważ by można było stwierdzić laboratoryjnie istnienie w tych śladach na płytkach PCW spalony polichlorek winylu. Ślady nie zostały na przykład uzyskane w wyniku uderzenia jakiegoś strumienia gazów, ponieważ resztki tych gazów były w strukturze i można by ich obecność stwierdzić metodami precyzyjnych badań, analiz, jakie w tej chwili dysponujemy. Ślady nie zostały na przykład wyciśnięte mechanicznie, bo by się zmieniła struktura materiału, którą również można było określić i zbadać. W ten sposób wyeliminowano praktycznie wszystkie możliwe sposoby zrealizowania takich śladów, za wyjątkiem jednego. Mianowicie ślady mogły powstać w wyniku działania pulsującego pola magnetycznego o bardzo dużym natężeniu. O natężeniu, którego praktycznie w tej chwili nie możemy uzyskać, ale które podejrzewamy, że taki rodzaj działania, jaki w śladach zaobserwowano, by wywoływał. Ostatnią hipotezę ja wysunąłem we wcześniej opublikowanej teorii, bo nim ślady zbadano, to już moja teoria się ukazała. A potem po prostu poprosiłem profesora, żeby spróbował pod tym kątem na ślady popatrzeć i w zasadzie ta hipoteza znalazła parę faktów potwierdzających. Zaczęto się moją teorią interesować. Znaleźli się zarówno oddani zwolennicy tej teorii, jak i zażarci przeciwnicy, którzy ze mną polemizowali, wymyślali mi i tak dalej. Ale w sumie, że tak powiem, ich argumenty udało mi się już do tej chwili zbić przez pracę i znajdowanie argumentów, przeciwargumentów na ich argumenty. Niemniej, że tak powiem, zawsze są przeciwnicy, dlatego że moja teoria się wiąże nierozerwalnie z UFO w tej chwili. Na początku nie była związana, ale w wyniku udowodnienia przez moje statki, że UFO istnieją, bo coś takiego zostało przeprowadzone formalnie, w tej chwili po prostu lansuję tezę, że zamiast budować wszystko samemu, wystarczy podglądać UFO i ściągać gotowe rozwiązania. A jeżeli coś się wiąże z UFO, to po prostu ludzie z natury się buntują. Uważają, że UFO to jest rzecz nielogiczna, nie taka naturalna i że nie wypada w nią wierzyć, więc samej natury już są ustawieni negatywnie do teorii, nie wnikając w jej istotę po prostu. Udało mi się zmontować już dość duży zespół naukowców, którzy też tak jak ja się pasjonują tą sprawą. Praktycznie mam obstawione wszystkie dziedziny, które tu w tej budowie mi są potrzebne. Mam specjalistów od pól magnetycznych, którzy podzielają moje koncepcje wytwarzania tych pól. Są gotowi uczestniczyć, jeżeli dostanę środki w budowie urządzeń do tego aparatu. Mam koncepcję i mam zwolenników, którzy chcą się zająć powłokami na ten statek. Te powłoki muszą odcechować się specjalnymi właściwościami magnetycznymi. Na przykład jedna z nich, ta co osłania załogę, musi absolutnie nie przepuszczać pola magnetycznego. Mam dość dużo zwolenników i prawdopodobnie zbuduję ten statek. Praca tego typu to jest jak gdyby krok w XXI wiek, zawsze go trzeba zrobić jeszcze w wieku poprzedzającym. A w tej chwili poziom nauki jest taki, że bez nakładów finansowych nigdy się nie uzyskuje efektów. W tej chwili cała dotacja moich badań to jest moja pensja, z której zresztą czerpię w sposób wręcz niedozwolony, na przykład szukając kamieni z odciskiem dłoni na powierzchni. Praktycznie wypalam cały zapas benzyny, jaki mi się uda kupić. To jest taka moja hipoteza, zgodnie z którą na terenie Polski jest rozmieszczona sieć kamieni, w których wnętrzu, w tych kamieniach znaczy, jest zainstalowana aparatura nawigacyjna UFO. To znaczy aparatura, która steruje lotami UFO, służy im za odpowiedniki na przykład radiolatarni dla naszych ziemskich samolotów. Bo bez takich radiolatarni samoloty by nie latały, tak samo bez takiej aparatury nawigacyjnej UFO prawdopodobnie miałoby kłopoty z przemieszczaniem się wzdłuż powierzchni Ziemi. Według mojej teorii te kamienie są rozmieszczone w ścisłej odległości od siebie, dokładnie co 1,5 stopnia na wschód i zachód w kierunku i co stopień w kierunku na północ i południe. I o dziwo, dokładnie w takich właśnie odległościach i w punktach, które wynikają z teorii, bo teoria pozwala na wyliczenie dokładnego rozmieszczenia z dokładnością do 1 minuty, rzeczywiście znajduje te kamienie. Mało tego, one mają wiele zdumiewających właściwości, na przykład na każdym z nich jest diabelska ręka odciśnięta, taki znak wizualny w formie ręki odciśniętej, emitują promieniowanie. I wiąże się dość ciekawa legenda, która mówi, że te kamienie roznosił diabeł, ustawiał, to znaczy w każdym przypadku każdego kamienia inaczej jest zakończenie. Raz on je postawił, żeby tam coś zbudować, innym razem chciał je na coś rzucić i tak dalej, ale zawsze je nosił diabeł. A diabeł to dla mnie jest właśnie pierwowzór UFO, ponieważ zionął ogniem jak UFO, czuć od niego było siarką. To znaczy siarka to jest zapach ozonu w starożytnym pojęciu, bo jonizacja powietrza wokół UFO daje właśnie odczucie zapachu ozonu dla bliskiego obserwatora. Poza tym poruszał się szybko, miał moc jakąś piekielną, czyli wypisz, wymaluj nasze współczesne UFO. Jedyną, że tak powiem, możliwością wyboru czy przyjęcia, akceptacji tych informacji, które do mnie napływają, to jest pewna intuicja, którą jako zwykły człowiek się kieruje. Jeżeli widzę na przykład człowieka, który płacze nie dlatego, że jest natury płaczliwy, to normalny człowiek, tylko płacze, ponieważ mówił dziesiątkom ludzi coś i wszyscy go wyśmiali, a on naprawdę to widział i on chce kogoś jednak o tym przekonać, że to było prawdą, no to jako człowiek tak uważam, że to jest dziwne być zimnym naukowcem i pozostać obojętnym na tą chęć przekazania informacji, którą każdy ma, jeżeli spotka się z czymś niezwykłym. To są z reguły ludzie, którym los zdarzył znaleźć się w pobliżu UFO, zaobserwować coś ciekawego i tak dalej. Ci to mnie piszą, zdają relacje, wyjaśniają i tak dalej. Może to dziwić, ale ja naprawdę znam dziesiątki wypadków UFO. Nie szukając daleko, miałem 2 przypadki. W jednym przypadku na przykład osoba była tak blisko obiektu, że ujawniła mi pewne szczegóły rozmieszczenia i zasady działania urządzenia, które ja w swojej teorii nazywam subsystemem napędowym. To jest taki układ, który po prostu wspomaga jak gdyby napęd obiektu i przenosi działanie tego obiektu w sposób wizualny, bezpośrednio załodze, podając informacje o stanie napędu. Druga z tych spotkań miała podobny przebieg, dotyczyło też tego systemu, tylko jak gdyby potwierdziło jego działanie i pokazało w innym kontekście i też się mieściło w okolicach Wrocławia. Jestem zdumiony, że ja mam tyle ludzi, którzy mi pomagają. Nigdy przedtem mi się nie zdarzyło, żeby tak ludzie mi pomagali, jak teraz w tej chwili właśnie. Mam takich, którzy mi pomogą czasem benzynę kupić, bo wiedzą, że jest zużyta na dobre cele. Są tacy, którzy mnie czasem wyręczą, powiedzmy, w jakichś zakupach i tak dalej. Muszę przyznać, że najbardziej zajadli przeciwnicy mojej teorii to jest właśnie moja żona i moje córki. Uważają, że ta teoria, znaczy, odebrała im po prostu ojca i męża z domu i że w zasadzie to jest coś, co trzeba zwalczyć, żeby ojciec wrócił do domu czy mąż. No, starania mają różnego typu. Najczęściej w ten sposób, że po prostu jeżeli znajdę jakiegoś człowieka, który chce wysłuchać na temat tej teorii, no to one pomagają mi w wyjaśnianiu, dodając komentarze raz żartobliwe, raz powiedzmy mniej żartobliwe, ale w sumie zmierzające właśnie do zniechęcenia mnie, tudzież tego słuchacza do tematu. A w zasadzie z innych sposobów walki, no to typowe kobiece sposoby walki. Na przykład jak za długo się przeciągnie prelekcja, no to kolacja już nie jest ciepła i wiadomo, że tego to jakoś tam na człowieka działa. Trochę wariackie, ale ja wierzę w to, co robię.